Piotr Kapczuk, przewodnik Muzeum Zamek Janowic. Historia zamku liczy lat 500. Właśnie w tym roku obchodzimy 500-lecie. 500 lat temu tutaj Mikołaj Fidlej zaczął przygodę swoją z tym miejscem. Powstał wtedy bardzo nowoczesny, nowe czasy zamek. Taka raczej nie rezydencja, tylko forteca dla ochrony ludności okolicznej, także przed najazdami tatarskimi. Potem mamy Andrzeja Fidleja, wnuka tegoż, który buduje tutaj piękną rezydencję, również niezwykle prekursorską na swoje czasy, bo w zasadzie pierwszą tego typu rezydencję magnacką w Polsce, wzorowaną co nieco z kolei na Wawelu, a potem z kolei naśladowaną przez kolejnych, na przykład baranów sandomierskich, bo to Santiguchi, najwybitniejszy wtedy w Polsce działający architekt dla Andrzeja Fidleja, właśnie ten pałac tutaj, pierwszy pałac, tą rezydencję tutaj na dziedzińcu zamkowym zbudował. Potem on był jeszcze rozbudowywany, co do Szwedów. Nie obeszli się z zamkiem zbyt dobrze. Zajęli zamek w sierpniu 1656, kiedy zamek opuszczali. Na rozkaz Karola Gustawa został podpalony. Potem został pięknie przez Lubomirskich odbudowany i jeszcze rozbudowany. A to, co dzisiaj widzimy, to z zewnątrz zamek reprezentuje się bardzo okazale. Zwłaszcza południowa fasada, niezwykle malownicza, widoczna od strony Janowca. Ona jest w zasadzie zachowana, tak? Natomiast w środku rzeczywiście ten pałac, ta główna rezydencja, zachowała się tylko szczątkowo. Nie jest to wina Szwedów, jest to raczej kwestia właścicieli zamku, którzy przejęli potem, bo w czasach Lubomirskich zamek jeszcze by miał okres rozkwitu. Potem niestety, kiedy oni byli zmuszeni sprzedać te posiadłości łącznie z zamkiem, ci, którzy przejęli to za długi de facto, już tutaj nie rezydowali. Zamek od 1803 roku był opuszczony. No i potem tak naprawdę został potraktowany troszeczkę jak kamieniołom przez okoliczną ludność. Dużo domów w okolicy powstało z tego kamienia tutaj zamkowego i w rezultacie tak został w miarę skutecznie rozebrany po prostu. Być może dzięki ostatniemu prywatnemu właścicielowi zamku, bo to był ostatni prywatny zamek w Polsce w czasach PRL-u do 1975, on był nadal zamkiem prywatnym, jedynym w Polsce wtedy. Leon Kozłowski, właściciel, bardzo wiele uczynił dla tego, żeby zapobiec całkowitej rozbiórce tego miejsca, no a od czasu, kiedy mamy tutaj muzeum, wiele się już pozytywnego wydarzyło, a mamy nadzieję, że w tej chwili, kiedy jesteśmy tutaj już samodzielną jednostką od zeszłego roku, trwają prace rozmaite na dziedzińcu, no to mamy nadzieję, że ten okres świetności zamku mamy nie tylko za sobą, ale również przed sobą.
Co można zwiedzić?
W tej chwili, o czym zresztą uprzedzamy, trwają prace remontowe i przygotowawcze, to zakres tego, co jest do zwiedzenia, jest nieco ograniczony, bo mamy wystawę czasową w bramie poświęconą tematyce rycerskiej. Jest dostęp do wejścia na krużganki, przede wszystkim z przepiękną panoramą, która stamtąd się roztacza. Co do reszty, trwają przygotowania do otwarcia tutaj, zobaczymy, kiedy nam się to uda, wystawy w Domu Północnym, tej naszej głównej wystawy. Oprócz samego zamku, w parku mamy dodatkowe obiekty do zwiedzenia. Dwór 250-letni, mniej więcej przeniesiony tutaj z miejscowości Moniaki, dwór ziemiański, barokowy, zbudowany dla rodziny Wierzbickich, ale związany przede wszystkim z rodziną Zembrzuskich. A oprócz tego mamy też stałą wystawę naszą w Spichlerzu obok, bo to jest taki nasz mini skansen, taki mini folwark, można powiedzieć, przy dworze. W Spichlerzu jest wystawa etnograficzna, niezwykle ciekawa, z ciekawymi opisami, poświęcona życiu codziennemu, obyczajom i wierzeniom w tym regionie janowieckim.
Kazimierz, te dwa zamki są na dwóch brzegach Wisły.
Zasadnicza różnica pomiędzy nimi. Tutaj był zamek prywatny, zbudowany przez ród magnacki i zawsze był własnością prywatną. Zamek w Kazimierzu był zamkiem królewskim, starościńskim, natomiast powiązania oczywiście były. Właściciele zamku tutaj i Fidlejowie, ale także potem już i Tadłowie i kolejni, bywali również starostami po drugiej stronie. Więc w zasadzie, że tak myślę, rezydowali i tutaj, i tam. Tutaj prywatnie, tam jako urzędnicy państwowi. Dzięki temu oczywiście mogli kontrolować de facto także i handel tutaj, bo w zasadzie całe te obydwa brzegi były kluczowe w owym czasie, tak, dla polskiej gospodarki. Tędy handel zbożowy przez Kazimierz właśnie, ale także przez Janowiec nieco mniej, w mniejszej mierze oczywiście, szedł do Gdańska i to była podstawa bogactwa Rzeczpospolitej, a zwłaszcza naszej szlachty, że tak myślę. Więc właściciele tutaj Janowca, poszczególne rody miały doskonałe świadomość tego i znakomicie to wykorzystywały, panując w ten sposób jako starostowie tam, a właściciele tutaj nad obydwoma brzegami Wisły.